Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xon.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam serdecznie, kochani drodzy państwo, piękne panie i piękni panowie. I oczywiście witam wspaniałe ptaki, które już śpiewają coraz bliżej. A co one śpiewają? A oczywiście, że śpiewają, iż kończy się maj, a zacznie już niebawem czerwiec. I śpiewają o tym, że jest piękna wiosna i śpiewają, żebyśmy brali z życia jak najwięcej wspaniałego oddechu. A i śpiewają, że to jest Kalejdoskop w Radiu Xon. I słucha ona, słucha on. Moi kochani, witam serdecznie i zapraszam na kolejną edycję Kalejdoskopu w nieco zmienionej odsłonie. Mam tylko nadzieję, że podołam tak wspaniałemu zadaniu, jak czynił to zawsze Leszek Kopeć. Bardzo serdecznie witam w imieniu wspaniałych ludzi, którzy tworzą dzisiejszą audycję, a są to Maria Woś, Stanisław Schubert, Stanisław Firszt, Damian Łyczak, no i oczywiście, jak to Leszek Kopeć zazwyczaj mówił, realizujący, no już pominę jak, po prostu starający się realizować program i zapowiadający. Dariusz Marchewka, kłaniam się i zapraszam, spędzimy razem trochę fajnego czasu. No i na początek piosenka, bo przecież muzyka łagodzi obyczaje, a jak dodamy do tego, że jest wiosna, to po prostu posłuchajmy muzyki. Wobec tego na początku Ada Rusowicz i Wojciech Korda. Macie, moi kochani, u mnie plus. W takim razie gramy. jest Kalejdoskop w Radiu Kson. A cóż dzisiaj ciekawego usłyszymy? No, usłyszymy między innymi o tym, że 9 maja w siedzibie Ksonu, czyli Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, odbył się piknik integracyjny. No tak się integrowali, że prezes Stanisław Schubert postanowił tym wszystkim podzielić się z nami i w Kalejdoskopie usłyszycie, drodzy Państwo, o tym, jak otoż było. No i właśnie Stanisław Schubert przemówi i mam nadzieję, że będzie nam miło się tego słuchało. A oprócz tego Stanisław Firszt, nasz gawędziarz od czterech stron świata, również powie o tym i owym, a mianowicie opowie nam o militarnych zbiorach szafgoczów. Także zapraszamy serdecznie na Stanisława Firszta, gawędę, no bo przecież Kalejdoskop bez tej gawędy to jak niedziela bez soboty. Musi się odbyć, inaczej tydzień byłby tygodniem straconym. Posłuchamy dzisiaj również felietonu Marii Woś, która poprowadzi nas przez słowa, tak jak ona nikt nie potrafi uzupełnić naszej audycji. Także zapraszamy serdecznie do naszego piątkowego kalejdoskopu. Jeżeli jeszcze nie zaparzyliście sobie kawy, herbaty, a może czegoś innego wiosennego, to czas najwyższy, bo już teraz Stanisław Schubert zaprosi nas na pierwszą odsłonę pikniku integracyjnego. No to panie Stanisławie, 3, 2, 1 i gramy, słuchamy.
Proszę państwa, 9 maja to święto, święto europejskie, fundusze europejskie i my je obchodzimy w Karkonoskim Sejmiku po raz trzeci. W ubiegłym roku te uroczystości odbyły się kolejno 5 i 7 maja, dzisiaj 9. Nie tylko uczciliśmy minutą ciszy zakończenie wojny i ofiary, które poniosły śmierć w czasie tego dramatycznego wydarzenia 39-45, ale również każdy z nas po swojemu pomyślał o tym, aby pokój trwał wiecznie i jeden dzień dłużej. Przed mikrofonem pan Adrian Mandrzejewski, przedstawiciel naszego ksonowskiego biura z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Seniorów z Poznania. Jeden z współorganizatorów tego pikniku. Proszę powiedzieć, co on miał na celu, że przyjechała taka fajna grupa i razem zorganizowaliśmy tak cudowną imprezę.
Dzień dobry. Każdy z naszych pikników ma jeden cel, czyli integrację. Spotykamy się wszyscy razem, żeby miło spędzić czas, żeby wymienić się doświadczeniami, a przy okazji coś zyskać. W trakcie takich wydarzeń jak dzisiejszy piknik organizujemy też różnego rodzaju warsztaty, tak jak dzisiaj warsztaty z naszymi trenerkami, które na co dzień udzielają wsparcia naszym podopiecznym w ramach projektów, które realizujemy. I dzisiaj zorganizowały taki otwarty warsztat dla wszystkich. Każdy mógł sobie wziąć w nim udział. No oprócz tego jest dobra zabawa, jest grill, muzyka i taka szansa, żeby pobyć ze sobą przez chwilę.
Panie Adrianie, realizujemy projekty, które kosztują, które może łatwiej jest wymyśleć, trudniej napisać, jeszcze trudniej zrealizować, a już najtrudniej rozliczyć. Proszę powiedzieć o doświadczeniach poznańskich w tym przedmiocie i czym się specjalizujecie?
Specjalizujemy się w projektach prozatrudnieniowych. Nasze projekty obejmują zasadniczo cały kraj. W tej chwili realizujemy ich, tak licząc szybko w głowie, 6. I faktycznie projekty prozatrudnieniowe mają swoją charakterystykę i specyfikę. Nie są łatwe w realizacji, ale zawsze wiemy, że na samym końcu przyświeca nam ten cel, żeby jak najwięcej osób zdobyło zatrudnienie, ponieważ no, to jest nasze główne zadanie w ramach tych projektów. Ścieżka, którą każdy z uczestników projektu przechodzi, to jest wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy, trenerów pracy, różnego rodzaju warsztaty, warsztaty wyjazdowe, spotkania z psychologami, czy taki indywidualny mentoring. I wszystko to jest po to, żeby potem ci nasi podopieczni mogli pójść na staże i w efekcie końcowym znaleźć pracę. Bywają dobre chwile, bywają trudniejsze chwile. Moment sprawozdawczy i moment rozliczeń projektów. Zawsze jestem kluczowym i powiedzmy najbardziej stresującym czasem w roku, ale na całe szczęście nasze projekty są tak fajne, i ludzie, którzy w nich pracują i otrzymują wsparcie, też są świetni, że nie przysparza nam to jakichś ogromnych trudności.
Rzeczywiście klimat współpracy jest rewelacyjny, co mówię nie tylko w myśl zasady, że każda pliszka swój ogonek chwali, ale takim cudownym projektem, który urodził się w Sejmiku, łącznie z koncepcją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed 4 lub 5 laty, to projekt, który się nazywa Stabilne Zatrudnienie, a który otworzył drzwi przed osobami niepełnosprawnymi w zakresie dostępu do największego polskiego pracodawcy, czyli administracji państwowej, poprzez instytucję staży. Może pan o tym łaskawie powie?
Tak, myślę, że jest to jeden z naszych największych sukcesów. Projekt Stabilne Zatrudnienie jest specyficzny ze względu właśnie na to, że on jest skierowany do administracji publicznej i tutaj sama współpraca z jednostkami administracji publicznej jest takim elementem wymagającym ze względu po prostu na procesy, procedury wewnętrzne, które trwają. To jest taka charakterystyka tego projektu. Natomiast już po poprzednich okresach, po poprzednich projektach wiemy, bo rozmawiamy cały czas z tymi urzędami, jesteśmy z nimi w kontakcie, z ministerstwami, że wszyscy są bardzo zadowoleni ze współpracy z nami. I to nie są takie, że tak powiem, puste przechwałki tylko do radia, ale faktycznie cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas dostajemy informacje, że ta współpraca była świetna, że stażyści byli zadowoleni, opiekunowie tych staży byli zadowoleni i że urzędy czekają, aż znowu do nich zawitamy. W tej chwili realizujemy jeden moduł z tego projektu. Jest to projekt Debiutant 1.0 i występuje co sezon, powiedzmy, występuje pewna rotacja tych urzędów w zależności od tego, jakie zapotrzebowanie jest składane, więc nie wszystkie urzędy nam się pokryły w ramach tego nowego projektu, który realizujemy, ale mimo wszystko ten cały czas utrzymujemy relacje z pozostałymi urzędami, z którymi współpracowaliśmy wcześniej.
Przypominam, że projekt dotyczy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pierw na stażach, a potem, o czym będzie za chwilę, na umowach o pracę w takich instytucjach jak ministerstwa, urzędy wojewódzkie, policja, wojsko i w tej materii dajemy sobie doskonale radę. Proszę powiedzieć procentualnie, ile stażystów potencjalnie ma szansę na zatrudnienie, co wynika z dotychczasowej praktyki.
Zatrudnienie w urzędach to jest właśnie ten najtrudniejszy element całości, ponieważ te procedury, które trochę wiążą ręce wszystkim stronom, procedury związane z ogłoszeniem konkursu na dane stanowisko i przyjęciem zgłoszeń, uniemożliwiają takie płynne przejście ze stażu do zatrudnienia. Dlatego tutaj też ciężko mówić o takich procentach bezpośrednio po zakończeniu stażu, ponieważ czasami jest to proces, który się rozwleka w czasie, trwa rok czy 2 lata nawet po zakończeniu projektu, kiedy ci nasi stażyści po przepracowaniu czy 3, czy nawet 12 miesięcy, bo w ramach tego projektu może staż trwać aż do 12 miesięcy, trafiają na otwarty konkurs, składają swoje CV i wtedy zyskują pracę u tego, powiedzmy, stabilnego pracodawcy, jakim jest administracja.
W poprzednich latach, pamiętam, była to nawet wysokość około 30% ogółu zatrudnionych stażystów. To jest bardzo dużo, proszę Państwa. W ubiegłym roku na stażach zatrudnialiśmy, pamięta Pan, ile osób?
We wszystkich projektach na stażach zatrudnialiśmy 600 osób około.
Proszę Państwa, to jest ogromny krok na rzecz otwartego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Gościem naszym był pan Adrian Andrzejewski z naszego Regionalnego Biura z Poznania. Dziękuję, panie Adrianie.
Ta druga była moja, z tęsknotami jest bezpieczniej, gdy są dwie.
Kiedyś ze mną także był, po sam czas, nierozłączne jakby przykład brały z nas. Przypomniały mi tej nocy, o czym dawno przecież wiem, że kocha ten, kto poznał mnie.
Kto umie tęsknić, ma Boga. Tak jak ja i ty, ten posiadł miłość najprawdziwszą z wszystkich, jakie są. Zatęskni raz, zapoznasz ją.
Dwie tęsknoty zaginęły w jasnym dniu, gdy następnej nocy znów je ujrzę tu. W Wtedy ja opowiem o tym, że widziałem dwie tęsknoty, jedną moją, drugą tworzą z mego snu. Druga była moja, z tęsknotami jest bezpieczniej, gdy są dwie. Kiedyś ze mną także były, bo sam czas nierozłączne jakby przykład brały z nas. Przypomniały nam tej nocy, o czym każde z nas już wie.
Jak przygoda, to tylko w Warszawie, tylko w Warszawie. A jak Warszawa, to w maju, gdy kwitną bzy. A właśnie mamy maj, albo kiedy wiosna pachnie majem. A właśnie to wszystko wie Stanisław Schubert, nasz prezes Sejmiku Karkonoskiego. No i właśnie będzie teraz o Warszawie. W Kalejdoskopie zagramy, zaśpiewamy i opowiemy o pikniku integracyjnym w Ksonie. Właśnie będzie teraz rozmowa z warszawianką, panie Stanisławie. Jak to było w tej Warszawie?
Kolejną naszą rozmówczynią jest aktywna uczestniczka naszego pikniku, pani Kasia Rucikowska. Przyjechała pani do nas z Warszawy.
Zgadza się.
No i nie przyszła pani o kinkach Nordic Walking. Choć proszę powiedzieć, czy przy kinkach Nordic Walking jest możliwa przechadzka 100, czy 200, czy 300 kilometrów? Chyba nie.
Myślę, że dla ultramaratończyków tak, ale 100 kilometrów są nawet takie organizowane rajdy i 100 kilometrów można przejść. Ja na razie z kijkami przeszłam 50.
Proszę Państwa, pani Kasia jest specjalistką i trenerką w zakresie Nordic Walking, co jest sygnałem, że nasze warsztaty nie polegają tylko i wyłącznie na ćwiczeniach związanych z podjęciem pracy, ale również dbają o fizyst, czyli o tę część, która odnosi się do naszego zdrowia fizycznego, co przecież wiąże się z psychiką także. Proszę powiedzieć, skąd u pani taka pasja i przekonanie, że spacery z kijami Nordic Walking mogą zmienić świat?
Najbardziej na doświadczeniu. Kiedyś sama byłam w sytuacji, kiedy potrzebowałam trochę wzmocnić psychikę i dlatego pojawiły się kijki w moim życiu. A kiedy odczułam to na swoim przykładzie, że regularne spacery, ale tak naprawdę takie aktywne treningi Nordic Walking w dodatku w zieleni powodują zmniejszenie stresu, napięcia, mój układ nerwowy się regulował i dlatego postanowiłam zaprosić do tego dużo większą liczbę osób, żeby móc przekazać im, jak dobrze to może na nich wpływać.
Po co te kije Nordic Walking, które trzeba kupić za kilkaset złotych? Co najmniej, jak można sobie wziąć, wyciąć kawałek leszczyny albo kupić laskę. Jak ktoś ma kłopoty, to chodzić z tą laską. Co się stało, że Nordic Walking jest taki modny?
No, mówi się przede wszystkim o tym, że aktywuje dużo większą partię mięśni i dlatego z niego korzystamy, ale również pomaga nam nabrać takiej dynamiki. Na spacerze oczywiście zwykły taki spokojny spacer jest jak najbardziej zalecany, ale czasami potrzebujemy, żeby ta krew pompowała się mocno w naszym ciele i kijki w tym pomagają. Odpychając się od nich nabieramy takiej dynamiki chodu.
No i pewno odciąża się stawy.
Dokładnie tak. Dziękuję za przypomnienie. Jak najbardziej tak. Kolana są bardzo wdzięczne nam, że używamy tych kijków.
Niech pani powie, jakich jest może 5 albo 10 zasad, dla tych, którzy pierwszy raz biorą kije do ręki.
Chyba we wszystkim najważniejsza zasada to jest mieć dobre nastawienie. A kolejne szczegóły to są takie, żeby mieć po prostu dobrze dobrane kije. To jest potrzebna rękawiczka taka w tych kijach. Zaczynamy od nóg, czyli stawiamy pięty, później dopiero cała stopa. Kijki idą, można powiedzieć, w taki sposób pochyły, czyli nie stawiamy ich do przodu, tylko w pochyły sposób. Odpychając się od tej rękawiczki, no myślę, że to są takie najważniejsze zasady. No i jeszcze bym powiedziała o postawie. Nasza postawa ciała jest tutaj też bardzo ważna i dbamy jak w codziennym życiu, tak samo w kijkach, żeby łopatki były lekko ściągnięte, brzuch aktywny i szyja uniesiona.
Wielu naszych słuchaczy to aktywni uczestnicy tego Nordingu, że tak to powiem, ruchu i tutaj odbywają spacery po naszych pięknych Karkonoszach. Ale gdyby ktoś chciał pierwszy raz zdecydować się na ten wysiłek za pomocą tych urządzeń, a mamy tu, proszę Państwa, wypożyczalnie takich kijów również, możecie Państwo z tego skorzystać. Są to piękne, takie elastyczne z włókien węglowych kije, które możemy Państwu wypożyczyć, to co zrobić, żeby się nie zrazić, zmęczyć, nie zwichnąć sobie rogi lub też nie przeciążyć mięśni.
Jeśli nie macie w pobliżu mnie, żeby mogła pokazać Wam, jak to się robi, to polecam serdecznie najpierw zobaczyć jakiś instruktażowy filmik. To jest podstawa, ponieważ jak bierzemy kijki, to z reguły chodzimy w nich jak z laskami, czyli no nie do końca poprawnie. Naprawdę bardzo ważna jest ta technika. Właśnie dzięki tej technice nie męczymy się, kolana odciążamy, a mamy możliwość uaktywnić tę grupę partii mięśni.
Pani Kasiu, Pani ma do czynienia z młodymi ludźmi głównie w czasie tych warsztatów. To są osoby niepełnosprawne. Proszę powiedzieć, jak oni do tego podchodzą?
Myślę, że z taką otwartością i ciekawością i to, co chyba jest najważniejsze, z taką chęcią nauczenia się.
Proszę Państwa, Pani Kasia przyjechała do Jeleniej Góry z Warszawy, bierze udział w tym pikniku. No i ja może jako nasza gościni, po raz pierwszy przebywająca w naszym tutaj obiekcie, w naszym obiekcie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, proszę powiedzieć, jak Pani odbiera dzisiejszą imprezę?
Jestem zauroczona. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale już wiem, że warto tutaj było przyjechać, żeby doświadczyć tej atmosfery.
A ja Państwa zapraszam już za rok, kiedy będziemy w maju obchodzili 25 lat istnienia Sejmiku właśnie w czasie takiego majowego pikniku. Dziękuję Pani Kasiu za rozmowę.
Ja również dziękuję.
To jest cały czas Kalejdoskop w Radiu Kson. A w Kalejdoskopie oczywiście pora teraz na pana Stanisława Firszta. No, od lat pan Stanisław Firszt zaszczyca nas swoimi gawędami, a ja siadam wygodnie w moim fotelu studyjnym, realizatorsko-dziennikarskim, a już teraz od niedawna, a w zasadzie od dziś, kalejdoskopowym i nie powiem. Słuchajcie, mam taką tremę, drodzy państwo, że nie da się tego opisać słowami, a nawet nie da się przejrzeć kalejdoskopowym kalejdoskopem, żeby opisać moją tremę. I mam nadzieję, że jakoś jeszcze wytrzymacie, no ale na 100% wytrzymacie, no bo przecież pan Stanisław Firszt właśnie wchodzi do studia, też siada na specjalnym fotelu z napisem Gawędy Stanisława Firszta, tylko w Kalejdoskopie Radia Kson. No, panie Stanisławie, ja się wyciszam, bo ja się nie znam, ale pan już teraz zaczyna.
Dzisiaj opowiemy sobie o zbiorach szafgoczów, ale o tylko części tych zbiorów. Chodzi o militaria. No też nie o wszystkich, bo tutaj skupimy się na jednej kategorii tych zbiorów, chyba najcenniejszej, jaka tam była, czyli o zdobyczach spod Wiednia, które trafiły do Cieplic po 1683 roku, czyli po zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem nad wojskami tureckimi pod dowództwem Kara Mustafy. Dlatego przypomnę, jak to się stało, że w ogóle te zbiory trafiły akurat do Cieplic. Część, powiedzmy, uzbrojenia, które później było zbiorami w Cieplicach. Otóż 12 września, tylko przypomnę, w 1683 roku doszło do ocieczy Wiednia. To Przypomnę tylko, że wojska Kara Mustafy, kilkaset tysięcy żołnierzy oblegały Wiedeń i z pomocą tym oblegającym ruszyły wojska wszystkich krajów, które należały do cesarstwa, nie wiem, Habsburgów, ale też z pomocą przybyły pod Wiedeń wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego, króla Polski. I no, jak wiemy, doszło do bitwy, szarża naszej husarii, a najpierw ostrzał z armat pozycji tureckich ze wzgórza Kalemberg, doprowadziły do tego, że wojska Kara Mustafy zostały pokonane, zaczęły uciekać spod Wiednia. Natomiast nasze, oczywiście, wojska wpadły do obozu tureckiego i tam po prostu splądrowały go, trudno tak dzisiaj można powiedzieć. Czyli zdobyły wszystko, co tam było w tym obozie. Było tego bardzo dużo, bo jak wspominają wszyscy, którzy uczestniczyli w bitwie, obóz Kara Mustafy był bardzo dobrze wyposażony, nie tylko w broni i amunicję, ale też, powiedzmy, dobra doczesne, czyli to były piękne namioty, w których dowódcy, przynajmniej tureccy, spali, mieszkali w czasie oblężenia, a także no, to wyposażenie tych namiotów w postaci różnych mebli, dywanów perskich i tureckich. Także tego było bardzo dużo, no, nie licząc właśnie, tak jak mówię, broni, którą zastano w obozie, a także podjęto jakby z pola bitwy. Także ci nasi żołnierze, którzy to zobaczyli, oczywiście każdy chciał sobie coś na pamiątkę zabrać i zabierał. No, każdy traktował to jako łupy wojenne, więc zabrano. Kronikarze wspominają, że to, co Jan III Sobieski sam osobiście wywiózł jako swoją własność, zmieściło się na 80 wozach konnych, czyli no, można sobie tylko wyobrazić, ile można załadować na jeden wóz, a jeśli było tych wozów 80, no to można sobie tylko wyobrazić, co tam mógł załadować. My mniej więcej wiemy dzisiaj, co tam było, bo część tych zdobyczy z Podwiednia zachowała się do dzisiaj i można je oglądać m.in. na Wawelu. No, najcenniejsze z nich to są te namioty tureckie, które do dzisiaj są tam pokazywane, no ale też dywany, wyposażenie, no i piękna broń wschodnia. Jan III Sobieski oczywiście jak wracał do Polski, to jechał do Warszawy, przecież tam była stolica i te wozy jakby z nim się ciągnęły, z tym, że tak, po drodze przejechali przez Częstochowę i tam Jan III Sobieski złożył jako wotum wdzięczności za zwycięstwo Matce Boskiej Częstochowskiej, złożył strzemię Kara Mustafy. To strzemię tam do dzisiaj znajduje. Część tych zdobyczy odesłał na Wawel, to pamiętamy, że tam są właśnie te namioty tureckie, dywany, a część zbiorów przesłał do Wilanowa i to było raczej takie wyposażenie specjalne w postaci jakichś naczyń wschodnich, mebli, no, różnych wód pachnących, które u nas były rzadkością, ale w państwie osmańskim w użytku i to przeszło do Wilanowa, do swojej siedziby. Natomiast dużo też zdobyczy z Podwiednia trafiło do zamków, które należały do króla, między innymi do Żółkwi, Złoczowa i Jaworowa. I tam były później pokazywane. Przy okazji różnych wizyt ambasadorów czy posłów z różnych krajów, to wtedy wyciągano te przedmioty, no i one były po prostu używane przez polską służbę, która tam na tych zamkach była, i żołnierzy, no i wszyscy mogli to podziwiać, co tam Jan III Sobieski pod tym Wiedniem zdobył. To była chyba największa część, to właśnie wywiózł Jan III Sobieski. Natomiast każdy z dowódców, którzy brali udział w bitwie pod Wiedniem, też dla siebie coś tam brał, no, oczywiście nie aż tak dużo jak nasz król, no ale podejrzewam, że powiedzmy tam jeden wóz czy dwa wozy, każdy sobie coś tam zabrał. I wszyscy uczestnicy tak w ten sposób robili. A o tym wspominają nasi żołnierze, nasi pancerni, nasi husarze, którzy pisali pamiętniki i oni tam wspominają, że było tyle tych zdobyczy, że jak jeszcze uczestniczyli w różnych potyczkach z Turkami na terenie Węgier, później po odcięciu Wiednia, to czasami używali tych zdobyczy do takich dziwnych celów, bo na przykład jeśli były roztopy jesienią i nie można było wozami przejechać przez drogę, to na przykład dywany tureckie służyły jako podkładki pod koła, żeby można było wyjechać. Tyle tego było. No ale i tak, jak wrócili już później do Rzeczpospolitej, to na targowiskach, bazarach, na całej Rzeczpospolitej, tam gdzie oni wracali do swoich domów, pojawiła się ta właśnie te zdobycze spod Wiednia i po prostu tym handlowano. Więc wiele dworów i zamków, które były w rękach magnatów i arystokracji, nabyła takie przedmioty i później one były pokazywane lub no, były ozdobą tych naszych bogatych domów. Też w odcieczy Wiednia brał udział Krzysztof Leopold Szafgocz z Cieplic. On był i tłumaczem między Janem III Sobieskim, a innymi dowódcami, którzy brali udział w tej bitwie. Większość mówiła przecież po niemiecku. Krzysztof Leopold Szafgocz znał i język niemiecki, i język polski, bo był przecież synem Barbary Agnieszki, księżniczki piastowskiej, księżniczki legnicko-brzeskiej. Więc był wykorzystany tam jako tłumacz, więc brał tam udział. No i później, jak bitwa się skończyła, no to też dostąpił tej możliwości, że mógł sobie zabrać część tych zdobyczy dla siebie. No i myślę, że wywiózł tyle, że mogłoby się może zmieścić na jednym wozie to, co on wywiózł. i przywiózł to wszystko do Cieplic. I oczywiście tak jak wszyscy inni, którzy takie zdobycze do siebie zawieźli, on też się tym chwalił, pokazywał. Było to godne podziwu dla wszystkich tych, którzy to oglądali. I w ten sposób właśnie do Cieplic trafiła spora część broni, przeważnie, bo tu nie było namiotów, nie było dywanów, ale przeważnie to była broń wschodnia. I one były prawdopodobnie zawiezione później na zamek Chojnik. Właściwie na Chojnik już nie, bo Chojnik się spalił wcześniej. Więc do pałacu w Podgórzynie i do pałacu w Cieplicach. Tam wszyscy ci, którzy byli ciekawi właśnie tej odsieczy Wiednia, mogli to oglądać. I tam była przechowana przez wiele lat ta broń. Później, kiedy zbudowano nową siedzibę administracyjną majątku Szawgoczów, zaczęto budować w 1716 roku w Sobieszowie, to po zbudowaniu tego obiektu, mniej więcej w 1720 roku, wszystkie zbiory właściwie Szawgoczów trafiły tam do tego obiektu, dzisiaj nazywanym Pałacem w Sobieszowie. Tam oczywiście największą częścią tego zbioru to było archiwum i biblioteka, ale przy tym też były gabinety osobliwości, takie pomieszczenia, w których pokazywano właśnie różne kurioza, ciekawostki i właśnie jedną z takich ciekawostek czy atrakcji, no to była ta broń turecka spod Wiednia i tam było to pokazywane przez cały właściwie XVIII wiek. W 1733 roku już syn Krzysztofa Leopolda, uczestnika tej odsieczy wiedeńskiej, Johann Anton Szawgocz, na bazie całego majątku, który odziedziczył po ojcu, stworzył fideikomis chojnicki i, co jest ciekawe, włączył wtedy do posiadłości ziemskich, powiedzmy budynków, innego inwentarza, włączył też zbiory, między innymi bibliotekę, archiwum i właśnie te wszystkie kurioza. Stało się to częścią tego majątku, a co to powodowało? Powodowało to to, że te zbiory nie mogły być ani sprzedane, ani oddane, tylko mogły być pomnażane, czyli powiększane. I to jest jakby początek muzealnictwa u nas na naszym terenie w 1733 roku. I tak jak mówię, było to pokazywane w Sobieszowie na początku. Natomiast w 1833 roku, kiedy już następny hrabia Szawgocz, Leopold Gotthard Szawgocz, wykorzystał odejście cystersów z Cieplic i wykupił budynki po prepozyturze, która tam się znajdowała, cystersów, postanowił tam umieścić właśnie zbiory. W większości, bo już Sobieszu był za mały do tego, bo cały czas zbiory rosły, więc przeniósł po remontach wszystkie właściwie zbiory do tych obiektów. I tam od 1840 roku też funkcjonowała zbrojownia, w której umieszczono właśnie te zdobycze spod Wiednia. One tam przetrwały cały XIX wiek. Do tego zbioru militariów dochodziły następne pozycje, bo cały czas Szawgoczowie otrzymywali w darze lub zakupywali następną broń. To z różnych wojen, które wtedy były toczone. Tylko przypomnę, że to były wojny na przykład z Napoleonem. Były wojny o Śląsk, najpierw później wojny z Napoleonem. Później były wojny z Danią, wojny z Austrią. W XIX wieku pod koniec wojna z Francją, a na początku XX wieku pierwsza wojna światowa. To wszystko spowodowało, że do tej zbrojowni, która była w Cieplicach, doszły jeszcze dodatkowe elementy właśnie z tego okresu w postaci karabinów, bagnetów i innej broni, która tam była. Z tym, że od razu trzeba powiedzieć, że najcenniejszym elementem tej zbrojowni były te zdobycze spod Wiednia, bo one były autentycznie inne, a poza tym były bardzo pięknie zdobione, były kunsztowne, tak jak w typie właśnie tym wschodnim. No i były takie związane z wielkim wydarzeniem historycznym, dlatego ta wartość była ich bardzo duża. One były eksponowane tam do 1945 roku na terenie Cieplic, ale po wojnie, kiedy już przejęły te wszystkie zbiory Szawgoczów władze polskie, najpierw zajmowało się temu uzdrowisko Cieplice, a od 1950 roku wszystkie zbiory w Polsce zostały upaństwowione, także te zbiory Szawgoczów, i stały się własnością państwa polskiego, więc państwo decydowało o tym, co z nimi zrobić. I w tamtym okresie, w 50 roku, narodził się taki pomysł gdzieś tam w Warszawie, żeby na ziemiach tak zwanych odzyskanych, a właściwie na terenie Wrocławia, utworzyć filię Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. A żeby stworzyć taką filię, to potrzebna była najpierw siedziba, a po drugie trzeba było zdobyć eksponat. No i oczywiście z wszystkich pałaców, zamków na terenie Dolnego Śląska zaczęto zabierać po prostu te elementy i zgromadzono je na początku w Namysłowie. Tam była składnica muzealna i tam zgromadzono je w jednym miejscu, żeby stamtąd później zabrać do tworzonego tego właśnie filii Muzeum Wojska Polskiego we Wrocławiu. No ale jak się okazało później w 1951 roku, nic z tego tworzenia filii nie wyszło. W związku z tym ta zgromadzona broń, która była w Namysłowie, później została przewieziona do Krakowa w 1952 roku, dlatego że znowu w Krakowie narodziła się taka myśl, żeby tam stworzyć przy murach miejskich, w pomieszczeniach, gdzie dzisiaj znajduje się Muzeum Czartoryski, stworzyć coś do takiego arsenału miejskiego Krakowa i żeby tam właśnie to potrzeba było broni. Więc znowu z tego namysłowa zwieziono to wszystko do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które miało właśnie tworzyć swoją filię w tej siedzibie Muzeum Czartoryskich. No ale w końcu władze jakoś tam się dogadały z Czartoryskimi i jak wiemy, utworzono tam Muzeum Czartoryskich, w związku z tym już nie było miejsca, gdzie tworzyć ten arsenał. I znowu te militaria były niepotrzebne, w związku z tym zaczęto je znowu dzielić, żeby je rozesłać do różnych muzeów na terenie Polski. I one właśnie zostały tam później podzielone. Także w 1952 roku na przykład część elementów wyposażenia tego militariów z dawnej zbrojowni Szafgoczów, która już teraz znajdowała się w Krakowie, trafiła na zamek na Wawelu i tam trafiły właśnie te najcenniejsze zdobycze Krzysztofa Leopolda Szafgocza z Podwiednia, które tam do dzisiaj się znajdują. Natomiast część uzbrojenia wschodniego, które też było jako zdobycz z Podwiednia, jeszcze była w tej składnicy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. I dopiero jak się okazało, że te magazyny puchną tam w tym Krakowie, nie było gdzie tego wszystkiego trzymać, to trzeba było gdzieś tam komuś oddać tę część elementów. I w 1958 roku część broni i między innymi też ta należąca do Szafgoczów trafiła do Wrocławia, a część trafiła do Poznania. I tam do dzisiaj się te zbiory znajdują. W Cieplicach właściwie z tego zabierania zostało tylko około 100 elementów uzbrojenia, ale nie bojowego, tylko to było uzbrojenie myśliwskie, które i tak w 1968 roku zostało zabrane do Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Także właściwie cała zbrojowa i z tymi najcenniejszymi elementami z Podwiednia, które należały do Szafgoczów, zostały podzielone w latach 50. dla różnych muzeów i do dzisiaj tam się wszystkie one znajdują. Później ciężko było to wszystko odnaleźć, gdzie to się wszystko znalazło, ponieważ, tak jak już mówiłem, ta droga nie była taka prosta, że nie od razu z Cieplic zawieziono do Wrocławia, tylko to była taka droga wydłużona. Najpierw do tej składnicy w Namysłowie, później do Krakowa, do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i dopiero stamtąd dzielono do tych placówek, gdzie ona się dzisiaj znajduje. Więc kiedy zaczęło Muzeum Przyrodnicze dzisiejsze poszukiwać zbiorów Szafgoczów, no odszukanie ich było bardzo trudne, ale już teraz po latach robiono to przez 10 lat i już mniej więcej wiadomo, gdzie ta broń się znajduje i można o tym mówić. Bo tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, że nie tylko zebrano militaria i później podzielono do różnych muzeów, ale jednocześnie podzielono też te zdobycze z Podwiednia, bo część trafiła do Krakowa na Wawel, a część trafiła do Poznania i tam do dzisiaj się znajduje. Te łupy, bo można tak nazwać, to były łupy z Podwiednia, to dla muzealników polskich po wojnie to też były łupy, które zostały podzielone właśnie w ten dziwny sposób. I co się teraz tam znajduje? No jeśli chodzi o Wawel, no to tam się znajdują najcenniejsze właśnie te zdobycze od Krzysztofa Leopolda Szafgocza, czyli to jest cała uprząż na konia z siodłem, z takim czaprakiem, z pióropuszem na głowę końską i one się wiążą, te zdobycze, tak przynajmniej tradycyjnie wiąże się to właśnie ze sobą Kara Mustafy. Tam trafił też między innymi komentarz do Koranu, osobisty Kara Mustawy, z tym, że on też nie trafił ani do Poznania, ani na Wawel, tylko trafił, jak się okazuje, do Muzeum Narodowego w Warszawie, bo to nie była broń, więc tam to trafił on. Co jeszcze jest na Wawelu? Na Wawelu są jeszcze szable tureckie i piękna tarcza turecka, wysadzana kamieniami półszlachetnymi, ale bardzo ładna, która później po wojnie zagrała w różnych filmach, między innymi Potop i Pan Wołodyjowski. I to jest tylko 17 obiektów, które znajdują się na Wawelu, a one są najładniejsze z tego zbioru Szafgoczów. Natomiast mniej może atrakcyjne, ale równie cenne obiekty trafiły do Poznania, do Muzeum Narodowego i tam do dziś są przechowywane. To są kałkany, takie tarcze turecko-tatarskie, a także tarcze perskie z napisami też po arabsku. Tam trafiły między innymi też łuki ze strzałami, łuki takie wschodnie, używane przez Turków, buńczuki tatarskie, no broń sieczna, czyli szable jak zwykle, no i broń w postaci różnych oszczepów, habach, dzid i takich różnych tej broni wschodniej, jataganów, czyli takiej broni siecznej. To wszystko tam się znajduje do dzisiaj, bo tam jest mniej więcej 280 pozycji, czyli doliczając do tego tą broń wschodnią, która jest na Wawelu, to ponad 300 obiektów mogliśmy odnaleźć dzisiaj, gdzie ona jest, z tej odsieczy wiedeńskiej. To jest ta najcenniejsza pozycja, która kiedyś stanowiła zbrojownię Szafgoczów, przechowaną najpierw w Sobieszowie, później w Cieplicach. No oczywiście ten zbiór był większy, bo jeśli chodzi o następne elementy uzbrojenia z różnych innych epok, to na pewno w tej zbrojowni, i nie tylko w zbrojowni, ale w magazynach, było ponad 1000 obiektów, ale one już dotyczyły innych epok. Natomiast te najcenniejsze, tak jak mówię, Poznań i Wawel. Tam się znajdują i do dzisiaj tam można je oglądać. Także tak to mniej więcej dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o odsiecz wiedeńską i to, co Szafgoczowie u siebie mieli. A już tego w Cieplicach nie ma.
Na majówkę, na wędrówkę z kalejdoskopem. I mimo, że ten maj w zasadzie już ma swoją połówkę, to my cały czas chodzimy z wami, drodzy państwo, na majówkę. No bo przecież jak tak zajrzy się za okno i poczuje tą wiosnę, to od razu chce się bardziej nabierać tego powietrza w płuca i od razu widzimy więcej, czujemy więcej i słyszymy kalejdoskop w Radiu Kson. A jak do tego dodać jagody, no i jeszcze no oczywiście Stanisława Schuberta, to za moment usłyszą państwo rozmowę z panią Jagodą. No i właśnie o to chodzi, drodzy państwo. Już teraz Stanisław Schubert będzie szedł na jagody z panią Jagodą. Zapraszam serdecznie. Rozmowa, kolejna część będzie teraz o integracyjnym pikniku Ksonu, a rozmówczynią będzie właśnie pani Jagoda. No to panie Stanisławie, słuchamy.
Pani Jagoda Kupiec jest również trenerem pracy i pośrednikiem pracy. Pani głos słyszeliśmy już w czasie jednego z nagrań w czasie konferencji warszawskiej Okrągłego Stołu na temat zatrudnienia. Proszę powiedzieć, jaka specyficzna rola przypada na trenera pracy i na czym polega rola pośrednika pracy w trudnym zadaniu wprowadzenia osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
Rola trenera pracy, jak i pośrednika pracy jest dość wymagająca, ponieważ nasi uczestnicy potrzebują wsparcia, aby weszli na rynek pracy, żeby byli przygotowani do wkroczenia na rynek pracy. Przede wszystkim to wsparcie polega na przygotowaniu uczestnika do poszukiwania pracy. Musimy poznać możliwości danego uczestnika, też uwarunkowania zdrowotne, w jakim środowisku nasz uczestnik może pracować, w jakich miejscach, również jakie ma predyspozycje zawodowe, żeby podjąć daną pracę. Bo jeśli, załóżmy, dana osoba nie może pracować w hałasie czy choruje na epilepsję, te warunki pracy muszą być też odpowiednie. Stąd też jako trener pracy na początku analizuję, jakie są możliwości danej osoby, a później wspólnie przygotowuje tą osobę do znalezienia zatrudnienia, przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych, razem przygotowujemy, opracowujemy też CV, przygotowujemy również profile w mediach społecznościowych, ale te takie profile profesjonalne na portalu LinkedIn, gdzie nasz uczestnik może się zaprezentować potencjalnemu pracodawcy. Też wspólnie wyszukujemy możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych, czyli szukamy odpowiednich szkoleń, gdzie dana osoba może podnieść swoje kompetencje zawodowe. Tutaj czasami jako pośrednik też jestem w kontakcie z danym pracodawcą, aby przekonać go do zatrudnienia danej osoby. Też przedstawiam, jakie są korzyści zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bo nie zawsze pracodawcy są tego świadomi.
No właśnie. Proszę powiedzieć, czy dzisiejszy otwierający się rynek pracy na rzecz pracodawców jest chłonny głównie dlatego, że pobudzona jest empatia, że niepełnosprawnym trzeba pomóc, czy dlatego, że nie ma rąk do pracy, że tak powiem, osób pełnosprawnych?
Z dzisiejszym rynkiem pracy jest dość trudno, ponieważ z jednej strony to też zależy od pracodawcy, bo jeśli to są przedsiębiorcy, firmy prywatne, to też mają takie wyzwania jak koszty zatrudnienia pracownika. Z jednej strony nie zawsze ci pracodawcy są świadomi tego, jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, a z drugiej strony też są pewne stereotypy i przeświadczenia na temat osób z niepełnosprawnościami, że sobie nie poradzą albo są nie w pełni kompetentni, czy nie mają takich możliwości, żeby wykonać pewne zadania. Stąd też uważam, że bardzo istotna jest taka kampania społeczna, czy też podniesienie świadomości społecznej na temat korzyści zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. I żeby zmienić troszeczkę tą świadomość na temat osób z niepełnosprawnościami, że to są jednak osoby z pewną cechą, która ich ogranicza, ale faktycznie mogą w pełni wykonywać zadania w danej pracy czy w danym środowisku. W zależności oczywiście jaki to jest rodzaj, jakie miejsce.
Proszę panią, no to pierwsze koty za płoty. Już ma pani beneficjenta tak zwanego, czyli osobę, która chce zatrudnić kogoś, która chce znaleźć zatrudnienie, znalazła pani przedsiębiorcę, który decyduje się tę osobę zatrudnić. No i pojawia się często w przypadku niepełnosprawności fakt, że taka osoba, potencjalny pracownik, jest rentobiorcą. Myślę tutaj o tak zwanej pułapce rentowej, która jest przedmiotem pewnej dyskusji publicznej, bowiem w znaczny sposób obawa przed utratą tego, co pewne, czyli grupy rentowej, być może wynikającego stąd zaopatrzenia, powoduje, że ludzie się nie chcą tej pracy podejmować. Spotkała się pani z takim zjawiskiem?
Tak, bardzo często, bo dla wielu uczestników, których prowadziłam, też jest to wygodne. Jeśli mają tą rentę, to jest takie dla nich poczucie bezpieczeństwa i boją się, że stracą tą rentę. Ale tutaj też chciałam wyjaśnić, że jeśli podejmujemy zatrudnienie i ta pensja wynosi do minimalnej krajowej, wtedy nie tracimy tej renty. Nie tracimy tego statusu tej grupy. Także to też jest ważna informacja, bo myślę, że osoby, które otrzymują tą rentę, nie mają tej informacji z ZUS-u czy z innych organów. Ta informacja nie jest im bezpośrednio przekazywana i często oni są też zniechęceni do podejmowania zatrudnienia z tego względu, że mają obawy, że utracą to poczucie takiego bezpieczeństwa finansowego, które mają w postaci renty.
Proszę państwa, trwają w tej chwili rozmowy na wysokim szczeblu na temat likwidacji tak zwanej pułapki rentowej. Tu jeszcze jest dodatkowa taka okoliczność, którą chyba już jednak mamy za sobą, że osoba, która przychodzi do komisji orzeczniczą, do ZUS-u lub do komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, przy stwierdzeniu przez orzecznika, że pacjent pracuje, automatycznie była kiedyś obniżana grupa o jeden, co wiązało się z poważnym utratą dochodów. Dzisiaj już chyba tego nie ma, a jeżeli jest, to już jest anachronizm. Będziemy państwa informowali o tym. Specjalizacją sejmiku jest właśnie rynek pracy, o czym mówił dzisiaj i pan Adrian Andrzejewski i obecna nasza rozmówczyni, pani Jagoda Kupiec z Warszawy. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję również.
Cały czas słuchamy Radia Xon i oczywiście audycji Kalejdoskop. Teraz natomiast posłuchamy świetnego kunsztu, takiego słowa, od którego ja co najwyżej mógłbym się uczyć. Marii Woś. Felieton Marii Woś w Radiu Xon. Jeżeli tylko czekacie państwo na mistrzostwo słowa i merytoryki, to zapraszam gorąco. Słuchamy. Zapraszamy.
Chociaż lipcowy upał doskwierał i synoptycy ostrzegali przed wychodzeniem z domu, musiałam pojechać do księgarni. Książka czekała na mnie już 2 miesiące i właśnie upływał ostateczny termin jej odbioru. Cóż było robić? Wyszłam. W księgarni jak w księgarni, jak już tu byłam, musiałam pooglądać, pozaglądać, popodczytywać, aż do niemożności ustania na nogach. No a wtedy usiąść to był natychmiastowy mus. Usiąść, usiąść, nic tylko usiąść. Gdzie tu usiąść? Jeszcze ze 2 lata temu siedziałam tu kiedyś na tych kamiennych schodach i czytałam Ojca Badaniego o końcu świata, od czasu do czasu kładąc się na rozgrzanych kamieniach. Niewiele osób przychodziło, zresztą było mi wszystko jedno. Ale przecież jednak nie wypada, za stara jestem, żeby siedzieć na schodkach. Jeszcze ktoś pomyśli, nie, ostatkiem sił do jakiejś najbliższej ławki, no to gdzie? Do ogrodu botanicznego najbliżej. O, zaraz niedaleko wejścia jest ławka. Jest i stolik, ślicznie, zacisznie, jakieś piękne krzewy, jakaś niemal rzeźba z korzeni. Ach, ulga. Wyprostowuję nogi i wyciągam moją świeżo nabytą książkę. Joseph Pierce, Pisarze nawróceni. Poniżej dedykacja matce i ojcu i motto. Nawrócenie przypomina przejście przez komin ze świata po drugiej stronie lustra, gdzie wszystko jest niedorzecznie zdeformowane, do świata prawdziwego, stworzonego przez Boga. A wtedy zaczyna się cudowny i niekończący się proces odkrywania go. Evelyn Waugh. O Boże, co za cudowny tekst. A po raz pierwszy zetknęłam się z nazwiskiem tego pisarza przed dziesiątkami lat w przekroju. No to będę myślałam, że to kobieta imieniem Ewelina. To brzmiało swojsko. A w ogóle co do znanych nazwisk, pamiętam, kiedy usłyszałam niektóre z nich, czy zobaczyłam w druku po raz pierwszy. No więc Evelyn Waugh na zawsze kojarzy mi się z przekrojem. A gdzie ja tam teraz przekrój? Zresztą to był jakiś fragment powieści czy opowiadania w typie ówczesnego przekroju. To wszystko przelatuje mi przez myśl, kiedy podnoszę głowę znad książki, żeby przemyśleć świeżo przeczytane przed chwilą długie, piękne zdanie i dopasować je do tego, co o tym wiem, co sama o tym wiem. Przejście przez komin, ze świata po drugiej stronie lustra, gdzie wszystko jest niedorzecznie zdeformowane, do świata prawdziwego. I zauważam, że ktoś mi się przygląda, stojąc na ścieżce nieopodal mojej ławki. Młody człowiek w sportowej koszulce, w ostrym, ale ładnym zielonym kolorze, w takiej zieleni, jak lubię. Czy mogę z panią chwilę porozmawiać? Pyta grzecznie. Chciałam z panią przeprowadzić krótki wywiad o Wrocławiu. I podchodzi bliżej. Czy mogę usiąść? A dla kogo ten wywiad? Pytam, kiedy siada koło mnie. Dla mnie, bo mnie interesuje historia Wrocławia. I co, nie bałaś się? Pyta koleżanka, której to potem opowiadam. Nie widziałaś od razu, że to świr? Wykrzykuje mój syn w sytuacji jak poprzednio. Świr, nie świr? Pyta, od kiedy mieszkam we Wrocławiu. No to opowiadam. Ach, pani ze Lwowa. Mój dziadek był ze Lwowa. Wspaniały człowiek. Mieszkał na ulicy Mickiewicza. Na jakiej? Mickiewicza. Dlaczego pan mówi Mickiewicza? Pytam tonem oburzonego belfra. Peszy się i poprawia. Mickiewicza. No to czemu pan mówi Mickiewicza? Nie wiem, tak mi się powiedziało. A ja wiem, ale dopiero od jutra. Dopiero jak do mnie dotrze przy tym moim dowcipie schodowym, czyli avec l'esprit d'escalier. No przecież najwidoczniej tak mówił ten jego dziadek ze Lwowa. Pewnie nawet nie wiedział, kto to ten Mickiewicz. A gdzie pani mieszkała we Wrocławiu? Przecież Wrocław był bardzo zniszczony. Festung Breslau. Wie pani, jest taka książka tego takiego księdza, tego. Co mi pan tu takie oczywistości opowiada? Fukam na niego. Znowu się speszył. Mam sobie iść? No przecież to pan zaczął ze mną rozmowę, to pana ryzyko. Ale przecież ja nie wiem, kim pani jest, jakie pani ma szkoły. Zaczyna bić zegar na katedralnej wieży. Pani zwierząca? Pyta nagle nic z tego nizowego, zapominając, jak był w Wrocławiu, wskazując głową w stronę katedry. Tak, albo co? Bo ja się niedawno nawróciłem. Tak? Bo wie pani, ja strasznie zdradzałem żonę, ale strasznie. I już dłużej nie mogłam tych kłamstw, tego oszukiwania. I poszedłem do kościoła, do spowiedzi i mówię księdzu, że strasznie zdradzam żonę. A on do mnie, to co ty tu robisz? To sobie poszedłem. Ale dalej mnie dręczyło i znowu poszedłem do spowiedzi, gdzie indziej. A ksiądz mi się kazał za pokutę modlić za moich najbliższych. No to się modliłem za tych moich najbliższych. Ostatnie zdanie wypowiada z jakąś ukrytą melancholią. Coś jakby zamigotało mu w oczach. Modliłem się za mamę, za tatę, za moją kochaną babcię. To ona mi załatwiła ślub kościelny. To dobrze? No pewnie, że dobrze. Mojej mamie to tam było wszystko jedno. Ona nie chodziła do kościoła, do spowiedzi. Czasem. Ona mówiła, a co ksiądz ma wiedzieć, jakie ja mam grzechy? Teraz ja jej czasem mówię, mama, proszę cię, idź do spowiedzi. To ona mówi, a co mi tam? Mówię jej, idź, radzę cię z własnego doświadczenia. Zobaczysz, będzie ci lżej. Lżej? No pewnie. Pani wie, jak ja się wyspowiadałem, jak mi było lekko? To widać. Rozwija się ta opowieść coraz płynniej, coraz swobodniej. Znika poza, udawanie, niezgrabstwa językowe, jakaś nieśmiałość. Gdyby to było 20 lat temu, w tej chwili pożałowałabym, że nie mam przy sobie magnetofonu, bo mówi coraz lepiej, coraz swobodniej, coraz bardziej autentycznie, coraz poprawniej, coraz ładniej. Tak ja to znam. Właściwie jakby zapomniał o mnie. Patrzy gdzieś na te krzewy przed nami, ale chyba ich nie widzi. Widzi po prostu co innego. Ach, jaki by to był reportaż. Dawniej w takich razach budziła się we mnie taka mała hiena, ilekroć rozwijało się przede mną coś dramatycznego. A teraz po prostu słucham uważnie. Słucham człowieka. I tylko się zastanawiam, dlaczego on właściwie mi to mówi. Dziwny, myślę sobie. Pan pracuje? Pracowałem, powiada. Ceramika szlachetna. Pani wie, co to ceramika szlachetna? Nie jakieś tam garncarstwo. Tu zatacza prawą ręką za maszyste koła. Ale ceramika szlachetna. Moi rodzice mieli taką małą firmę. Czajniczki do herbaty. Ale ich się pieniądze nie trzymały. Jak zarobili, to szli do hotelu, zamawiali kolację. Albo do domu przychodzili kumple. Pani wie, jakie się u nas odbywały imprezy? Do białego rana. A rano ja do szkoły. A moja mama? Żeby ona choć raz powiedziała, wol mi z domu, bo moje dziecko się musi wyspać. A ona piła z nimi. Kiedyś tato rzucił w nią szklanką, ale był pijany, nie trafił. I trafił we mnie. Mama, jak się porwała, jakby miała pod ręką nóż, to by go dźgnęła. A kiedyś wujek mnie zaniósł do łóżka, do drugiego pokoju. On myślał, że ja zasnę. Jakim cudem? A rano w szkole, co pani myśli, że ja słyszałem, co nauczycielka mówi? Ja tylko myślałem, w jakim stanie ja mamę zastanę. Wracam do domu, patrzę z daleka, a ona w oknie siedzi. Pani rozumie? Siedzi w oknie, cała, zdrowa, żyje. A kiedyś nie mogłem się dostać do domu. Pukam, dzwonię, nic. Poszedłem po wujka, przyszedł ze mną do domu, miał jakieś klucze dorobione. Wchodzimy, a mama tylko jęczy. Leży, wstać nie może, oczy zapuchnięte. Podobno ją bił drewniakami po oczach. Boże, tyle lat uczę w szkole, a nigdy mi nie przyszło do głowy, że jak dziecko nie uważa na lekcji, to może ono myśleć w tym czasie, czy jego mama jeszcze żyje. Mówi, kiedy jej to opowiadam, zaprzyjaźniona polonistka. No widzisz, a zawsze mnie krytykowałaś, że piszę tylko o koncercie i o Herbercie, a nigdy o mylinie pijackiej i że nie mam pojęcia o prawdziwym życiu. A ty masz? Ale to później, to nazajutrz taka rozmowa. A tymczasem zegar na katedralnej wieży wybija kolejną godzinę. Młody człowiek zrywa się z ławki. Ojej, muszę lecieć po żonę, bo zaraz kończy pracę. Dobrze mi się z panią rozmawiało, dziękuję. Całuje mnie w rękę i kieruje się ku bramie wychodzącej na kanonie. A ja wracam do mojej świeżo nabytej książki. Pisarze nawróceni. Sekwencja jak w kinie. Nie zmyśliłam tu ani jednego słowa, naprawdę. Zaczynam znów od motta. Nawrócenie przypomina przejście przez komin. Ze świata po drugiej stronie lustra, gdzie wszystko jest niedorzecznie zdeformowane, do świata prawdziwego, stworzonego przez Boga. A wtedy zaczyna się cudowny i niekończący się proces odkrywania go.
Wiosna, 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 ach to ty. I ta wiosna, to jak o mnie chodzi, to taka myśl przewodnia, żeby więcej tej wiosny państwu oczywiście dać w kalejdoskopie, a oprócz tego tej wiosny dawali Maria Woś, Stanisław Schubert, Stanisław Firszt, Damian Łyczak i Dariusz Marchewka, bo dziś audycja Kalejdoskop dobiega już końca i bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy słuchacze, za dzisiejsze wspólne spotkanie i niech tym wspólnym mianownikiem będzie właśnie piękny maj, wiosna i oczywiście sobota i niedziela, bo właśnie weekend nadchodzi, a w zasadzie to już do nas przyszedł. W powtórkach oczywiście, jeżeli będziecie słuchać tego programu, tej audycji, to właśnie tego weekendu wam damy, bo przecież w dzień powszedni jest powtórka, audycja w archiwum. Za jakiś czas też pojawią się audycje Kalejdoskopu. Wszystkiego dobrego, niech się państwu darzy jak najlepsze życie. Żegnamy się i do następnego razu życzymy wszystkiego, co najlepsze. Pa, pa!